Tytuł tygodnia.
W tym tygodniu czytamy książkę Beatlesi w Polsce. Mówi autor Maciej Hen.
Dzieło Beatlesów to jest taki jeden wielki monument złożony z bardzo różnorodnych elementów. Trzeba go znać, trzeba go poznać i dopiero wtedy można tak naprawdę go ocenić, kiedy się go pozna. Ten tytuł jest może trochę zwodniczy, trochę kokieteryjny, ale książka jest o obecności Beatlesów w Polsce w sensie odbioru, w sensie tego, że oni są obecni w świadomości, w sercach, w umysłach polskich słuchaczy. Są obecni w polskiej kulturze, są obecni w polskim sposobie myślenia. Często nawet nie zauważamy tego. Może to nie są aż tak utrwalone, na przykład, nie wiem, związki frazeologiczne czy jakieś takie idiomy muzyczne, jak niektóre inne, bardziej rodzime, ale one istnieją, one się gdzieś tam utrwaliły, często nawet w oderwaniu od swojego źródła. Bo zdarzyć się może, że ktoś się posługuje, komuś się coś kojarzy, komuś się coś podoba, a to jest zaczerpnięte od Beatlesów, a wcale ten, komu się to podoba i kojarzy, nie zdaje sobie z tego sprawy. Na przykład przy komponowaniu jakiejś muzyki może być tak, że powstają takie nieświadome mikroplagiaty. Bardzo często źródłem takich nieświadomych mikroplagiatów są Beatlesi. Ale to dotyczy nie tylko muzyki, dotyczy też tekstu, dotyczy w ogóle sposobu myślenia.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you.
Czyta Marcin Rzyski.
W roku 1956 w Liverpoolu niespełna 16-letni John Lennon za pożyczone od matki 5 funtów i 10 szylingów kupił sobie pierwszą gitarę. W Polsce w tym czasie, jak to ćwierć wieku później ujął Bogdan Olewicz, wiatr odnowy wiał. W marcu zmarł Bierut, a wszyscy dyskutowali o referacie Chruszczowa, w którym aktualny radziecki przywódca piętnował kult jednostki i inne błędy i wypaczenia minionego okresu. Upojeni tymi pierwszymi powiewami odwilży, mieszkańcy Poznania wyszli w czerwcu na ulicę. Władze nie zawahały się użyć przeciw nim wojska. Było wiele ofiar. Jednak zmiany trwały. W październiku wrócił do władzy Gomułka, 2 lata wcześniej wypuszczony z więzienia, do którego w apogeum stalinizmu wtrącono go za odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Teraz owacyjnie witały go tłumy warszawiaków zgromadzone na placu Defilad przed stojącym tam od roku Pałacem Kultury. 2 dni później na Węgrzech wybuchło antykomunistyczne powstanie, po 2 tygodniach krwawo stłumione przez armię radziecką. Polacy, mający świeżo w pamięci wydarzenia poznańskiego czerwca, obserwowali rozwój sytuacji na Węgrzech i każdy wyciągał swoje wnioski. Tymczasem wyglądało na to, że w Polsce mimo wszystko idzie ku lepszemu. Między innymi przejawiało się to w otwarciu na najnowsze filmy, książki i muzykę z Zachodu. W następnym roku, kiedy w Liverpoolu prawie już 17-letni John Lennon przyjął do swojego amatorskiego wciąż zespołu The Quarrymen 15-latka Paula McCartneya, w Polsce powstawały nowe czasopisma – Polityka, Ekran, Filipinka. Zaczęła nadawanie rozgłośnia harcerska. Chór Czejanda, znany dotychczas z piosenek takich jak Na prawo most, na lewo most, zaśpiewał z polskim tekstem Rock Around the Clock. Na ekrany wszedł kanał Andrzeja Wajdy. Odbyły się światowe prapremiery Szewców Witkacego i Iwony Księżniczki Burgunda-Gombrowicza, a z drugiej strony zamknięto tygodnik Po prostu, główną trybunę orędowników liberalnych reform, co wywołało 5-dniowe zamieszki na ulicach Warszawy, brutalnie stłumione przez milicję. Rok później, w 1958, Elvis Presley rozpoczął służbę wojskową. Prawie 20 lat później John Lennon na wieść o jego śmierci powie: Elvis umarł w dniu, w którym wstąpił do wojska. W tym samym roku do zespołu The Quarrymen dołączył 15-letni George Harrison. W ciągu roku grupa dwukrotnie zmieniła nazwę. Najpierw na Johnny and the Moondogs, a następnie na Japage Free, od pierwszych liter imion John, Paul i George. Mniej więcej w tym czasie w Gdańsku objawił się pierwszy polski zespół ściśle rock'n'rollowy. 24 marca 1959 grupa muzyków skrzykniętych przez Franciszka Walickiego, jedną z najbarwniejszych postaci Trójmiasta, dziennikarza i animatora życia muzycznego, z czasem także autora tekstów, wystąpiła pod nazwą Rhythm and Blues w klubie Rudy Kot przy Garncarskiej. Gitarzystą w zespole był Leszek Bogdanowicz, w późniejszych latach znany kompozytor, aranżer i dyrygent, a śpiewał student ekonomii Bogusław Wyrobek. Na saksofonie grał Jan Kirsznik, wypatrzony przez Walickiego w zespole estradowym Marynarki Wojennej. Zdaje się zresztą, że większość muzyków rhythm and bluesa była w ten czy inny sposób związana z wojskiem. Podczas historycznego koncertu w Rudym Kocie zagrali kilka jazzowych standardów zaaranżowanych na rock'n'rollową modłę, a przede wszystkim kilka piosenek z repertuaru Presleya, Billa Haleya, Little Richarda, Fatsa Domino, Jerry'ego Lee Lewisa, Tommy'ego Steela i Paula Anki. Jak wspominała po latach w rozmowie z Teresą Gałczyńską późniejsza żona Wyrobka, piosenkarka Hanna Rek, sala szalała, dziewczyny darły na sobie sukienki, krzyczały, piszczały. Rhythm and Blues ruszył w trasę po kraju. Tu i ówdzie młode audytorium, porwane energetyzującymi rytmami, odrobinę zdewastowało salę, co przyciągnęło uwagę władz. Do historii przeszło ojcowskie napomnienie pod adresem trójmiejskich szarpidrutów wygłoszone przez Edwarda Gierka, wówczas pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Jesteście na Śląsku. Nasza młodzież uczy się i pracuje. Raz w tygodniu chciałaby kulturalnie wypocząć, nabrać sił do dalszej nauki i pracy. Nie interesują nas wynaturzone mody. Nie chcemy rozwydrzenia i rozpasania. Jesienią Rhythm and Blues zagrał ostatni koncert, a w czerwcu następnego 1960 roku decyzją gdańskiego jazz klubu został oficjalnie rozwiązany. Jeszcze tego samego dnia Franciszek Walicki powołał do życia nowy zespół o nazwie Czerwono-Czarni. Jednocześnie wpadł na genialny pomysł, żeby odtąd termin rock'n'roll zastępować określeniem big beat, które później jeszcze spolszczył na mocne uderzenie. W tym czasie zespół Lennona, McCartneya i Harrisona wrócił do nazwy The Quarrymen i zaangażował Stuarta Sutcliffe'a, przyjaciela Lennona z koledżu plastycznego, jako gitarzystę basowego. W połowie 1960 The Quarrymen przekształcili się najpierw w The Silver Beatles, a potem ostatecznie w The Beatles. W sierpniu tego roku Beatlesi przyjęli do zespołu Pete'a Besta, syna właścicielki liverpoolskiego klubu Kasbah, w którym występowali. 16 sierpnia jako kwintet z Sutcliffe'em i Bestem w składzie wyjechali do Hamburga przygrywać do kotleta w dzielnicy Czerwonych Latarni, Sankt Pauli. W listopadzie niemiecka policja deportowała do Anglii najpierw Harrisona jako nieletniego, potem jeszcze McCartneya i Besta w związku z podejrzeniem o wzniecenie pożaru.
Tytuł tygodnia.